Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za niespełna 3 tygodnie Benedykt XVI uda się w podróż apostolską do Austrii. O oczekiwaniach z nią związanych powie arcybiskup Wiednia, kardynał Christoph Schönborn. Święty Jacek jako patron misji to temat rozmowy z teologiem domu papieskiego, ojcem Wojciechem Giertychem. W poniedziałek, 20 sierpnia, na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiewski.
Do wyjścia na ulicę i odważnego głoszenia Chrystusa zachęca katolików kardynał Christoph Schönborn. Arcybiskup Wiednia dostrzega pewne przebudzenie w austriackim kościele, jednak ze smutkiem przyznaje, wciąż za mało jesteśmy misjonarzami. W sobotę w związku z przygotowaniami do pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w Mariazell Benedykt XVI przyjął na audiencji kardynała Schönborna. Papież odwiedzi Austrię w dniach 7-9 września. Arcybiskupa Wiednia zapytaliśmy o stan austriackiego kościoła. Przed papieską pielgrzymką jawi się on jako żywy i bardzo dynamiczny. Mówi się o nawet pewnym przebudzeniu, które następuje po latach pełnych trudności.
Cieszę się, że mowa jest o tym wielkim przebudzeniu. Niestety nie wszyscy je dostrzegają, ponieważ wciąż jest wiele oznak zmęczenia. Choć widoczne są one może nie tyle w samym kościele, ile w społeczeństwie austriackim. Odnotowujemy, można powiedzieć, językiem ludzi morza pewien brak wiatru. Pewne jest jednak jedno. Po bardzo trudnym okresie jesteśmy świadkami przebudzenia sumień, większej świadomości bycia chrześcijanami ze strony Austriaków. Coraz wyraźniej dostrzegają oni, jak bardzo nasze społeczeństwo potrzebuje Ewangelii, wiary i modlitwy. Prawdę mówiąc, nie jestem wcale pewien, czy jesteśmy w stanie sprostać temu, czego żąda od nas Bóg. Prosi nas, byśmy odważnie kroczyli do przodu, byśmy, by dawać świadectwo Ewangelii, wyszli poza nasze wspólnoty. Wciąż nie jesteśmy wystarczająco misjonarzami.
A jakie w tym momencie są najważniejsze priorytety duszpasterskie Kościoła w Austrii?
W obrębie Kościoła przede wszystkim istnieje rzeczywistość wielkiej sieci wspólnot parafialnych. Są one bardzo żywe, ale zarazem muszą stawić czoła wielu problemom, wynikającym z braku w nich kapłanów i młodzieży. Chodzi więc o dodanie odwagi wspólnotom parafialnym Austrii. To jest też jeden z celów papieskiej podróży. Do Mariazell zostali zaproszeni przede wszystkim przedstawiciele parafialnych rad duszpasterskich. Do nich Ojciec Święty skieruje bezpośrednie słowa zachęty. Kolejnym wyzwaniem, tym razem ad extra, czyli wychodzącym poza wspólnoty, jest misyjność, dyspozycyjność otwarcia się na innych, na społeczeństwo, czyli na większość Austriaków, którzy bardzo często są ludźmi stojącymi daleko od wiary i Kościoła. Powtórzę, wielkim wyzwaniem współczesności jest misyjność. Przeżyliśmy to w czasie wspaniałego doświadczenia, jakim były wielkie misje miejskie w Wiedniu. Dały one początek wielu misyjnym inicjatywom, które nadal są prowadzone. Także tu liczymy na zachętę ze strony Ojca Świętego. Idźcie i dawajcie świadectwo waszej wierze.
Kościół w Austrii jest też mocno zaangażowany w promocję nauki społecznej Kościoła. Jak można określić rzeczywistość i dynamizm austriackiego społeczeństwa?
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że społeczeństwo austriackie przeżywa obecnie okres wyjątkowego dobrobytu, być może nigdy wcześniej nieznanego na taką skalę. Atmosfera społeczna jest spokojna. Dla przykładu, nie ma już, jak bywało wcześniej, masowych strajków. Bezrobocie jest dużo niższe niż w innych krajach. Musimy dziękować Bogu za te sprzyjające warunki. Z drugiej strony jednak nie brak niepokojących sytuacji. Po pierwsze, stale pogłębia się przepaść między bogatymi a biednymi. To zjawisko jest wynikiem globalizacji, która sama w sobie nie jest niczym złym, jednak pewne jej aspekty bardzo nas niepokoją. Kolejny problem dotyczy przyjmowania ludzkiego życia. Ta wielka rana istnieje w wielu krajach europejskich, ale u nas w Austrii jest szczególnie widoczna. Tak, dla życia, zarówno u jego początków, jak i kresu, coraz częściej poddawane jest dyskusji. Ta sprawa napawa nas wielką troską. Kościół na tej płaszczyźnie jest bardzo aktywny, zarówno gdy chodzi o pomoc dla kobiet chcących urodzić dziecko, jak i w stwarzaniu pewnej alternatywy dla eutanazji. Konkretnie myślę tu o całej sieci hospicjów, w których ludzie umierający mają zapewnioną odpowiednią opiekę, zarówno ludzką, jak i chrześcijańską. Wszystkie te inicjatywy są w Austrii ściśle związane z Kościołem i wywołują w społeczeństwie bardzo pozytywne reakcje.
A czego oczekują austriaccy katolicy po spotkaniu z Benedyktem XVI?
Przede wszystkim słów zachęty i umocnienia w wierze, ponieważ to od zawsze było zadaniem Piotra. Jestem przekonany, że tak jak sam Benedykt XVI powiedział na początku pontyfikatu, przybędzie on do Austrii, by ukazać nam piękno wiary, by pokazać, jak pięknie jest iść za Chrystusem. My z radością oczekujemy tej zachęty.
Mówił arcybiskup Wiednia kardynał Christoff Schönborn.
W związku z 750. rocznicą śmierci świętego Jacka naszym gościem jest teolog domu papieskiego, ojciec Wojciech Giertych. Proszę ojca, mamy wskazać w naszej rozmowie na znaczenie świętego Jacka dla misji. Jakie znaczenie ma ta postać z XIII wieku dla dzieła rozkrzewiania wiary?
Ja może odpowiem bardziej jako dominikanin niż jako teolog papieski, po prostu jako syn polskiej prowincji dominikanów. Święty Jacek, który przybył do Polski przysłany przez świętego Dominika, został zapamiętany w zakonie powszechnym jako jeden z tych, którzy zrealizowali zamysł świętego Dominika, głoszenie Ewangelii aż na krańce świata, aż na krańce Kościoła. Z perspektywy Rzymu Polska wydawała się niezwykle odległa. Wiemy na pewno historycznie, że święty Jacek dotarł do Czech, dotarł do Polski, założył klasztor w Krakowie, dotarł do Kijowa, dotarł do Prus. Natomiast w ciągu wieków później w historii zakonu, w miarę jak się rozszerzała świadomość geograficzna świata, tworzono jak gdyby trochę legendę, że święty Jacek dotarł wszędzie, aż na krańce świata. Mówili mi dominikanie z Iraku, że w Iraku jest tradycja, że święty Jacek do nich dotarł. Widziałem w klasztorze dominikańskim, w kościele klasztoru w Stambule, duży obraz świętego Jacka. Tradycja jest, że rzekomo też do Stambułu dotarł święty Jacek. W Kanadzie jest miasto San Jacint, w Ekwadorze dominikanie mają sanktuarium świętego Jacka. W Salamance widziałem na krużgankach klasztoru płaskorzeźba przedstawiająca świętego Jacka. Więc ta postać została zapamiętana jako jednego z tych, którzy nieśli Ewangelię, idąc za wezwaniem świętego Dominika do krańców Kościoła i do krańców świata. Przez wieki całe w zakonie była tradycja, że jak brat jechał na misję, to przed wyjazdem powierzano go opiece świętego Jacka.
Lektor Stanisław, Życie i cuda świętego Jacka. Jak święty Jacek przybył do Kijowa i wysłał brata Czesława do Pragi. W roku pańskim 1222 święty Jacek wysłał do Czech brata Czesława, którego wraz z nim święty Dominik przyjął do zakonu i posłał do Polski. Przybywając z bratem Hieronimem do Pragi, otrzymali konwent pod wezwaniem świętego Klemensa, gdzie obecnie są bracia kaznodzieje. Następnie przybyli do Wrocławia, gdzie wybudowali klasztor kaznodziejów na cześć świętego Wojciecha. W tym też miejscu brat Czesław, jaśniejąc niezliczonymi cudami, spoczął na wieki. Święty Jacek natomiast, idąc na wschód i siejąc owoc życia, którego był najgorliwszym głosicielem, przybył na Mazowsze do miasta potocznie nazywanego Wyszogród. W tym czasie Wisła bardzo wylała, a nie znalazł żadnej łodzi ani też przewoźnika. Utraciwszy nadzieję na pomoc ludzką, rzekł do braci, którzy z nim byli, Floriana, Godyna i Benedykta. Módlmy się do Boga Wszechmogącego, któremu niebo i ziemia i morze i źródła wodne są posłuszne, aby nas przeprowadził przez tą rzekę. Po tej modlitwie, uczyniwszy znak krzyża nad Wisłą, przemówił do towarzyszy. W imię Chrystusa chodźcie w moje ślady. I suchą stopą przeszedł przez falę wód. Inni zaś bracia, jego towarzysze, nie ośmielili się pójść za nim. Wtedy on, powróciwszy do nich, położył na falach kapę i rozłożywszy ją, rzekł do braci: najdrożsi bracia, niech to będzie most Jezusa Chrystusa, po którym w Jego imię przejdziemy przez tę wielką wodę. I przebyli ją, stojąc na kapie wraz ze świętym Jackiem, kierując się w stronę miasta. Widząc to, ludzie bardzo się dziwili i błogosławili Boga, który cudowne rzeczy czyni przez swoich świętych. Ten cud opowiedzieli i spisali wyżej wspomniani bracia. W roku pańskim 1222 święty Jacek wraz ze swoimi towarzyszami, braćmi Godynem, Florianem i Benedyktem, przybył do Kijowa. Tam, zasiewając słowo życia i jaśniejąc licznymi znakami oraz cudami, otrzymał konwent braci kaznodziejów ku czci chwalebnej dziewicy. Przeciągnąwszy tam swój pobyt na 4 lata, przyjął do zakonu niezliczone tłumy księży i kleryków, zaś z początkiem 5 roku, pozostawiwszy w Kijowie brata Godyna, udał się w drogę w kierunku Krakowa. Przybył do Gdańska, gdzie owocnie rozsiewał słowo życia i, potwierdzając je licznymi cudami, pobudził wielu do wstąpienia do zakonu. Otrzymawszy tam konwent braci kaznodziejów, pozostawił im brata Benedykta i wraz z bratem Florianem powrócił do Krakowa.
W zakonie dominikańskim jest głęboko zakorzenione przeświadczenie, że jesteśmy posłani do głoszenia Ewangelii na miejsca, które są jakoś krańcowe, czy w sensie geograficznym, że jesteśmy posłani na cały świat, czy tam, gdzie Kościół napotyka na opory, gdzie napotyka na styk z kulturą, która jest wobec Kościoła jakoś niechętna. Oznacza to, że dominikanie mają perspektywę zawsze globalną. Czasem w Kościele niektórzy myślą wyłącznie w kategoriach własnego narodu, czy własnej diecezji, czy własnego obrządku. Dominikanie od początku są wezwani do głoszenia Ewangelii, tak jak Chrystus posłał apostołów na krańce świata. Oznacza to, że perspektywa powszechna, uniwersalna, jak również doświadczenie Kościoła i doświadczenie zakonu, które jest międzynarodowe, szerokie, jakoś kształtuje nasze myślenie, kształtuje naszą formację. Wstępujący do zakonu oczekuje, że otrzyma formację, która będzie miała ten rozmach o wiele, wiele szerszy niż problematyka, niż myślenie, niż jakieś problemy bardzo lokalne, bardzo narodowe czy związane z diecezją. To jest wielkie wyzwanie, a równocześnie wielką szansą i wielkim rozszerzeniem horyzontów. I tu święty Jacek jakoś nie tylko, że patronuje, ale w zakonie jest przeświadczenie, że święci bardziej nam towarzyszą swoim stawiennictwem, swoją łaską, niż są przykładem. Każde pokolenie musi na nowo wymyśleć, jak głosić Ewangelię i jak odpowiedzieć na wyzwania, które stoją przed nami. A wierzymy w to, że święci nam towarzyszą poprzez ich stawiennictwo, poprzez ich wsparcie.
Jakie wymagania stawiono, żeby pójść właśnie na te krańce świata?
Od strony polskiej musimy powiedzieć, że chrzest polski zamieszka, objął właściwie co najwyżej rodzinę książęcą, dwór książęcy. Natomiast zaniesienie Ewangelii głębiej w naród, nie tylko w wąskie grono elity narodu, ale szerzej, nastąpiło dopiero później, w XIII wieku, kiedy dominikanie i franciszkanie przybyli do Polski. Właściwie dopiero wtedy ma miejsce druga ewangelizacja sięgająca, no może i niekoniecznie od razu pod strzechy, ale w każdym razie do miast. Franciszkanie bardziej szli do wiosek, dominikanie do miast. Jest to głębsze nasycenie Ewangelią polskiego narodu. I dopiero w XIII wieku mamy szereg świętych, co jest świadectwem, że się naród już identyfikował z wiarą chrześcijańską, z Kościołem. I to jest wielka zasługa świętego Jacka. Jakie były jego metody duszpasterskie, to trudno powiedzieć, bo źródło mamy bardzo niewiele. W każdym razie tu profesor Kłoczowski zanotował, że źródła podają, że Jacek był wielkim światłem. To znaczy po prostu, że dla ludzi tamtych czasów to, co mówił, jakoś ich dotykało, rozszerzało ich umysły i przyzwyczajało i umysł, i serce, i wolę do opierania się na mocy Bożej, na świetle Ewangelii. Jak to Jacek robił, to nie wiemy, ale klasztory, które pozakładał i które powstały w XIII wieku, to właśnie wszystkie były w ważnych ośrodkach miejskich. Gospodzie Boże, i to, że sięgnął aż po Kijów, oznacza również to, że obejmował swoim zasięgiem, swoim horyzontem tereny sięgające poza Polskę, i gdzie był inny obrządek. Pamiętajmy, że to były czasy już po wielkiej schizmie, ale właściwie na Rusi świadomość schizmy nie dotarła, ponieważ to traktowano, to był konflikt pomiędzy Rzymem a Grecją, a Bizancją. Natomiast na Rusi była świadomość, że choć obrządki są różne, obrządek wschodni był od Cyryla i Metodego, ale to jest ten sam kościół i w XIII wieku księżyczki ukraińskie, ruskie wychodziły za mąż, za królów państw zachodniej Europy. Było świadomo, że to wszystko jest ten sam jeden kościół, ta sama jedna kultura europejska, chrześcijańska, ale różniąca się obrządkami. I Jacek tutaj nie miał żadnej trudności z wyjazdem do Kijowa, zakładaniem klasztoru tam. To znaczy, że miał ten szeroki horyzont również i sięgał do Prus, gdzie byli i krzyżacy, które trzeba było nawracać, i byli Prusowie, do których trzeba było głosić Ewangelię. Również była jeszcze pogańska Litwa. Bodajże chyba wiek po świętym Jacku był niejaki Wit, o którym w Polsce zachowała się tradycja, że był błogosławiony, choć nie miał formalnej beatyfikacji, który był dominikaninem i pierwszym biskupem Litwy. Jego relikwie są w Krakowie, obraz jest w kapitularzu klasztoru. Więc to też jest jakieś wczesne dziedzictwo jackowe, sięgające jeszcze przed Jagiełłą ku krajom Ukraińców Europy, dokąd Ewangelia jeszcze nie dotarła.
Czy dzisiaj usiłuje się do tego dziedzictwa w jakiś sposób nawiązywać?
To znaczy, na ile w zakonie powszechnym się jakoś nawiązuje, może nie za bardzo. Natomiast niewątpliwie zarówno prowincja czeska, jak i prowincja polska, jak i wikariat Rosji, Ukrainy, jak i wikariat krajów bałtyckich wywodzi się z dziedzictwa jackowego i ta pamięć jest żywa. Dominikanie w Kijowie po raz trzeci w dziejach na nowo są w Kijowie, bo to byli wyrzucano i święty Jacek musiał uciekać z powodu najazdu tatarskiego. Zresztą ciekawe, Tatarzy atakowali Kijów nie ze wschodu, tylko z zachodu. Okrążyli półksiężycem miasto i Jacek uciekał z Kijowa z Najświętszym Sakramentem i z Matką Bożą. Jak tradycja mówi, przechodząc po wodach Dniepru, czyli uciekał na wschód. Może myślał, że jeszcze dalej trzeba Matkę Bożą i Chrystusa w Eucharystii zanieść. Że nie myślał, jak wracać do Polski, tylko szedł jeszcze bardziej na wschód. Więc dzisiaj na tych terenach pamięta się o świętym Jacku i Dominikanie już od szeregu lat, już po upadku komunizmu, są na nowo w Kijowie. A bodajże w tym roku, w październiku czy w listopadzie, mają mieć przeniesienie do nowego gmachu, który kupili w Kijowie, gdzie się mieści Instytut Nauk Religijnych i wydawnictwo wydające jedyną katolicką gazetę na Ukrainie. Fakt, że przenoszą się do nowego budynku właśnie w tym roku, kiedy jest rocznica 750-lecia śmierci świętego Jacka, to wszystko razem się jakoś bardzo wiąże i jest jakimś może znakiem od Boga, że to wstawiennictwo świętego Jacka trwa nadal, że błogosławieństwo Boże nadal towarzyszy tym, którzy głoszą Ewangelię w trudnych warunkach, w miejscach, gdzie jest styk wiary i niewiary, i wiary katolickiej z innymi tradycjami chrześcijańskimi, co niesie pytania o ukorzenienie chrześcijańskiej wiary w określonej kulturze. I to jest takie dziedzictwo, które Dominikanie bardzo kochają i chcą właśnie tam być i tam Ewangelię nieść.
Dziękuję bardzo za rozmowę, za przybycie do studia. Naszym gościem był ojciec Wojciech Giertych, dominikanin, teolog Domu Papieskiego.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.